Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest prezes Gdańskiego Portu Lotniczego Tomasz Kloskowski. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Miał pan ostatnio przyjemność uczestniczyć w przesłuchaniu przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. A wczoraj zeznawał Michał Tusk. I Michał Tusk powiedział coś takiego, że zarówno on, jak i jego ojciec, czyli premier Donald Tusk, wiedzieli, że OLT to lipa. To zdanie teraz wielokrotnie jest powtarzane. OLT, czyli linie lotnicze. I tak sobie myślę, że skoro oni wiedzieli, że to lipa, to dlaczego w tamtym czasie nie wiedzieli o tym, nie wiedziało tysiące ludzi, którzy inwestowało w złoto w Amber Gold? Dlaczego pan o tym nie wiedział, że to lipa? Dlaczego trzymał pan OLT i pozwolił, żeby nie płacili?
Dlatego ja bym nie określił tego, że w tamtym czasie wszyscy wiedzieli, że OLT to jest podejrzana firma. Ja przypomnę jeszcze raz, wracając do tamtych lat 2012 roku, że artykuły o tym, że cokolwiek złego dzieje się wokół linii OLT i Amber Gold, to jest czerwiec, lipiec 2012 roku, czyli końcówka funkcjonowania tych linii lotniczych. I naprawdę i to bardziej właśnie uzasadnia to, że ludzie wtedy jeszcze lokowali te pieniądze. Myśmy wszyscy latali liniami lotniczymi, robiliśmy wszystko, żeby ta linia lotnicza jak najbardziej się rozwijała, bo właśnie nie wiedzieliśmy, że pan Marcin P. jest przestępcą i oszustem. Nie wiedzieliśmy, że to jest grupa przestępcza, która zamierza, nie wiemy, co ona zamierzała, ale moim zdaniem zamierzała wyprać jakoś te pieniądze pozyskane. Ale absolutnie się nie zgodzę, że wszyscy o tym wiedzieli.
To, co, że to były prane pieniądze, też mówiła o tym przewodnicząca Małgorzata Wasserman, ale ona także wczoraj powiedziała, że jej zdaniem Michał Tusk został wykorzystany. Tak sobie pomyślałam, jeśli on został wykorzystany, to pan w jakimś sensie w tym pośredniczył, więc jest pan w to jakoś wciągnięty.
No, ja bym tego tak nie określił. Ja bym powiedział tak. Ja nie wiem, jakie motywacje miał Marcin P., zatrudniając pana Michała Tuska.
A jak pan patrzy tego na to z takiej perspektywy wielu lat?
Najpierw właśnie z mojej strony. Mhm. Najpierw patrzę z mojej strony. Ja i również pan Michał Tusk w naiwności swojej, że mamy do czynienia z uczciwym przedsiębiorcą i z uczciwą linią lotniczą, żeśmy robili wszystko, żeby pomóc linii lotniczej, która chciała się rozwijać w Gdańsku. To była wielka szansa, przypomnę, bo to był jedyny przewoźnik hubowy, który chciał w ogóle utworzyć wielką bazę w Gdańsku. I teraz moja motywacja była naiwna, była dobra. Chcemy pomóc temu projektowi. Natomiast to jest zawsze tak, że oszust i ma przewagę nad uczciwym człowiekiem,
no dobrze,
bo
ale
uczciwy nie wie, że oszust chce go oszukać, a oszust wie, że chce oszukać uczciwego.
Pan mówi o sobie naiwny, ale jak słyszę, przecież Michał Tusk to wczoraj powiedział przed komisją, że on wiedział, że Marcin P., przepraszam, był wcześniej karany, a mimo wszystko jakby zaczął współpracować z firmą, która do niego należała. To jest naiwność?
Ale pani redaktor, to, że ktoś jest karany, to jeszcze nie świadczy o tym, że kiedyś, ileś lat temu był karany, to nie świadczy o tym, że wykluczamy go z życia społecznego. Znam na przykład jednego znanego bardzo dziennikarza, który też był karany i też mówi, że to są grzechy gdzieś tam młodości. Z tego, co słyszałem na przesłuchaniach tych świadków, którzy zeznawali tych współpracowników Marcina P., to dokładnie tak samo mówili, że on nawet nie ukrywał tego, że kilka lat temu był karany, ale właśnie tłumaczył, że to były jego błędy młodości, właśnie tłumaczył, że ostrzeżenia KNF-u są nieprawdziwe i że on pozywa KNF i zamierza im wytoczyć proces, że nieuczciwie się znalazł na tej liście. Także, wie pani, jak patrzymy na to w taki sposób, no brzmi to też wiarygodnie. To jest, jeżeli ktoś nie ukrywa, że byłem karany, nie ukrywa, że ma jakieś problemy, no także ja bym tutaj tak jednoznacznie nie oceniał.
Zatrudnił pan na lotnisku dziennikarza Gazety Wyborczej Michała Tuska, bo taki był wówczas status Michała Tuska.
Nie, jak zatrudniłem, to pan Michał Tusk nie pracował w gazecie.
To byłego dziennikarza, lub jak to woli, załatwił pracę synowi byłego premiera Donalda Tuska na lotnisku i pomógł w zleceniach z OLT. Z perspektywy czasu, dziś, żałuje pan, że pan to zrobił?
Nie żałuję, że zatrudniłem pana Michała Tuska. Pan Michał to jest, żałuję czego innego. Żałuję, że pan Michał Tusk w zeszłym roku opuścił nas.
Właśnie nasz zespół portu lotniczego.
No, on rozwiązał umowę o pracę. Ja nie chciałem tej umowy rozwiązywać i chciałem, żeby dalej pracował. Ja uważam, że pan Michał Tusk naprawdę wniósł wielką wartość w rozwój naszego lotniska i to, że nasze lotnisko od kilku lat się rozwijało, to jest też udział pana Michała. I ja uważam, że to był bardzo dobry pracownik i chciałem go mieć w zespole. No trudno.
Dobrze, on odszedł z lotniska i ma teraz prywatny biznes i właściwie kooperuje z lotniskiem. To jest trochę taka...
Znaczy, to jeszcze doprecyzujmy. Mhm. Jest współwłaścicielem linii autobusowej, która dowozi pasażerów z Bydgoszczy na lotnisko w Gdańsku. Ja bym chciał, żeby w Polsce było 38 milionów tego typu osób, które dowożą na nasze lotnisko pasażerów z innych rejonów Polski.
I każdy może, tak?
Każdy może i każdy korzysta, każdy przewoźnik autobusowy, który korzysta z dworca autobusowego przed lotniskiem, robi to za darmo. I namawiam wszystkich, jeżeli słuchają nas jacykolwiek przewoźnicy autobusowi spod innych lotnisk, dowoźcie nam pasażerów, a zrobimy wam, stworzymy wam najlepsze warunki tutaj.
Dobrze, miałam takie dobre wrażenie, bo nie sposób oglądać całego tego przesłuchania codziennie, że zatrudnienie Michała Tuska i długi lotniska to były główne wątki pańskiego przesłuchania?
Tak jest.
To wracając jeszcze do Michała Tuska, bo mam takie wrażenie i tak, że to słyszę w wypowiedziach członków Komisji Śledczej, że pan ich nie przekonał co do tego, że jeden człowiek może być zatrudniony u pana na etacie, robić zlecenia dla OLT, mieć u pana dostęp do różnych danych i pan tak trochę ryzykuje, że on może jakieś dane prześle, a może nie. Może spotka się z kolegą z OLT na piwie przysłowiowym, może nie. Czy to nie jest jednak mimo wszystko biznesowo trochę za duże ryzyko?
Absolutnie nie. Absolutnie nie. I tu powiedzmy sobie, oddzielmy pewne sprawy. Członków Komisji Śledczej się nie da do niczego merytorycznie przekonać, bo oni nie są zainteresowani prawdą. Oni są zainteresowani, tak naprawdę, przecież to jest show. To są celebryci, którzy są zainteresowani rozwojem swojej kariery i do tego służy im Komisja Śledcza. Wcale nie do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Teraz wracając do tych tematów. Ja protestuję przeciwko temu, żebyśmy właśnie taki insynuacyjny tryb robili, bo to właśnie tak działa. To, że ktoś ma dostęp do danych wrażliwych, do danych ekonomicznych danego przedsiębiorstwa, noż to przecież nie zakłada, że on może je wynieść. W moim przedsiębiorstwie kilkuset pracowników może wynieść dane wrażliwe. Natomiast prawda jest taka, że przez 22 lata nikt tych danych nie wyniósł. Powiem więcej, te mityczne dane, gdzie one są? Nikt ich nie pokazuje, albo ich nie ma. Ni ich Michał Tusk, ani żaden inny mój współpracownik nie wyniósł. Gdyby tak się stało, pierwszy złożyłbym wniosek o ściganie prokuratorskie tej osoby. I to jest właśnie, co innego jest faktycznie wyniesienie tych danych, a co innego jest insynuowanie. No skoro miałeś dostęp, no to mogłeś wynieść. No błagam.
No tak, ale w której sytuacji, już nawet pomijając sprawę Donalda Tuska, tylko Michała Tuska. Sama taka sytuacja, w której ktoś u pana jest zatrudniony na etacie, równocześnie robi zlecenia dla jakby kontrahentów, to jest normalna sytuacja?
Nie, ale znowu, robienie, bo to wczoraj między innymi, tu jestem załamany też taką nierzetelnością dziennikarską, no pamiętajmy, port lotniczy nie jest konkurentem linii lotniczej. Linie lotnicze konkurują między sobą i porty lotnicze konkurują między sobą. W związku z tym, to, że ktoś pracuje w porcie lotniczym i między innymi świadczy usługi PR-owskie dla linii lotniczej. Naprawdę nie ma w tym nic drożnego. Ale i ja przecież przeglądałem w prokuraturze wszystkie maile, które...
Proszę to zrozumieć. Jak to by wyglądało? Może to jest naiwne. Ja pracuję w Radiu Gdańsk, a zajmowałabym się PR-em innego radia.
Nie. No i znowu. No i właśnie o tym mówimy. Nie innego radia. Port lotniczy, a linia lotnicza...
To inna firma.
Ale to są dwie różne firmy. I gdyby, pani redaktor, gdyby Michał Tusk pracował w innym porcie lotniczym, tak, to byłby konflikt interesów, tak jest, to on mógłby pozyskiwać moje dane i wykorzystywać w tamtej swojej pracy. Natomiast to absolutnie nie jest ta sytuacja. Linia lotnicza i port lotniczy to są dwa różne podmioty działające na tym samym rynku, ale niekonkurencyjne w stosunku do siebie. My pomagamy wszystkim liniom lotniczym.
Przewodnicząca Wasserman ostatnio w kilku wywiadach powiedziała, że po pierwsze, jej zdaniem była jakaś niewidzialna ręka, która, jak rozumiem, stała za Marcinem P., a z drugiej strony, że jak rozumiem, że w jakimś sensie zapowiada, że pokaże, kto i jak pozwolił rodzinie P. na tak naprawdę wyczyszczenie pieniędzy.
No i to jest świetna socjotechnika, która właśnie tworzy...
Mamy, nie wierzy.
Ale oczywiście, że nie. Już mamy jedną taką katastrofę, gdzie tworzy nam się takie tajemnice i za chwilę te tajemnice zostaną odsłonione i my już tak czekamy 5 lat i nie ma żadnych tajemnic. I mamy dokładnie taką samą grę tu. Insynuacja na zasadzie, że skoro miał dostęp do danych, to mógł je wynieść. Nie ma tych danych. Ich nigdzie nie widzimy, ale jest insynuacja. Teraz mamy drugą insynuację, bo tam więcej insynuacji jest. Tam jest, że chciano zniszczyć polskie linie lotnicze LOT. To jest kolejna linia melodyczna z ukrytą opcją niemiecką, bo jeszcze Lufthansa pewnie chciała to zrobić. No i mamy trzecią rzecz, o której pani redaktor mówi, naprawdę, gdyby ktoś stał za panem Marcinem P., to już dawno służby by złapały tą osobę. Dzisiaj się nie da, przecież to są przepływy finansowe, to są kontakty. Dzisiaj jesteśmy inwigilowani, tak w cudzysłowie, wszędzie. Kamery, internety, media, to wszystko wszyscy mają.
Ale jakie gdyby taka osoba jakie była... służby? Gdybyśmy my mieli takie służby, jak pan mówi, to może Marcin P. nie zrobił takiego biznesu na złocie. Ale, gdybyśmy mieli takie służby. No,
ale pani redaktor, pamiętajmy, Madoff, piramida Madoffa. Gospodarka amerykańska, bardzo rozwinięty kraj, mądrzy ludzie od tysięcy lat na rynku. I co? I nagle się okazuje, że wiele osób bogatych, wykształconych mogło być oszukanych. Służby mają świetne.
Ale panu się to tak podoba, że to u nas tak jest?
Nie, oczywiście, że nie.
My sobie tutaj rozmawiamy o tym, kto gdzie pracował, o liniach lotniczych, które zresztą większości z nas się wtedy podobały, bo chcieliśmy sobie latać po Polsce. Ale gdzieś w tle, właśnie nawet trudno powiedzieć, że w tle, bo można by powiedzieć, że na pierwszym planie są setki ludzi, którzy naprawdę utopili mnóstwo pieniędzy w ten biznes.
Ale i w tym planie jest również utopiony port lotniczy, który stracił 4 miliony złotych. Tak.
Że pan sponsorował OLT na kwotę 4 milionów złotych.
Tak, a ludzie, którzy myśląc w taki sposób, takimi kategoriami, ludzie, którzy ulokowali w Ambergold, sponsorowali Ambergold. No bzdura kompletna. Natomiast ja jestem oszukany. Ja jestem tak jak ci ludzie, oszukany na 4 miliony złotych. Mhm.
Jakie są pana wrażenia po tym przesłuchaniu przed komisją śledczą? Komisja, bo mówi pan, że się komisja niczego nie chce dowiedzieć, tak?
Oczywiście, że nie chce. No to każdy obserwator, który wie, wpisuje to, traktuje to tylko i wyłącznie jako doświadczenie życiowe.
Ale pytania nie były zbyt trudne, powiedziałabym, chociaż one były z różnej dziedziny, włącznie z pucharami w pańskim gabinecie. Przesłuchanie nie trwało zbyt długo.
Dla merytorycznej osoby te pytania faktycznie nie są problemem, bo z drugiej strony dla merytorycznej i uczciwej. Tam są pytania powtarzane. Ale nie, ja myślę, że nie. Bo myślę, że między innymi w moim przesłuchaniu udowodniłem, że kilka osób na komisji śledczej kłamało. Kilka osób tam zatrudnione po tamtej stronie, czyli w firmie OLT Express.
Będzie chyba konfrontacja.
Co do spotkań. Ja bardzo chętnie.
No, pan konfrontowany z panem Frankowskim.
No ja byłem na tym spotkaniu. Ja wiem, że tam
mowa jest o tym, że było spotkanie, w którym uczestniczył pan Marcin P., pan Frankowski, no i właśnie, i Michał Tusk.
No i pan Adam Skonieczny. I wystarczy wezwać pana Adama Skoniecznego. Natomiast ja się spodziewam oczywiście, że za chwilę jeszcze będzie zeznanie pana Marcina P., no, który już opowie takie bajki z Żacholeckiego lasu, no ale będzie opowiadał dalej, no bo przecież dzięki temu on dalej będzie w centrum uwagi. Politycy będą wykorzystywać to do swojej kampanii politycznej.
A co, żeby panu zaszkodzić? Marcin P. będzie opowiadał, żeby panu zaszkodzić?
Znaczy nie, żeby mi zaszkodzić. Marcin P. będzie opowiadał różnego rodzaju bajki, tak jak opowiadał w śledztwie. Przecież te dwa postępowania prokuratorskie, które ja miałem, które zostały prawomocnie umorzone.
A teraz odwieszone, tak?
Czy nie, no, tego to ja nie wiem. To nie wchodzę w to. Natomiast te dwa postępowania, to przecież mi prokuratorzy sprawdzali zeznania Marcina P., który opowiadał bzdury, że właśnie hangar za darmo chciałem mu wynająć, że miał zgodę na to, żeby nie płacić, a nagle jakimś cudem się okazało, że on milion nam zapłacił, więc po prostu tych kłamstw jest mnóstwo i będzie jeszcze więcej w mojej ocenie.
Powiedział pan, że nie żałuje pan współpracy z Michałem Tuskiem, a trochę pan żałuje z perspektywy lat tego zachwytu pewnie własnego, ale mówię, że to nie był tylko pański zachwyt OLT? I Marcinem P?
Marcinem P. się nigdy nie zachwycałem. Widziałem go dwa razy w życiu i nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak on wygląda. Natomiast w życiu biznesowym tak mamy. Pamiętajmy, że przewoźnicy to są moi główni kontrahenci. I nigdy nie będę żałował, że położyłem wszystkie ręce na to, żeby pomóc któremukolwiek z nich. Taka jest moja praca.
A patrzy pan teraz tak trochę ostrożnie, trochę jak na takiego potencjalnego oszusta, jak ktoś przychodzi, taki no name, czy nie przychodzą?
Nie przychodzą tacy. 22 lata mojej kariery to jest tak naprawdę kilkunastu przewoźników lotniczych, jeden oszust. Taki jest bilans tego. 22 lat.
Na koniec chciałabym pana jeszcze zapytać o jeszcze jedną sprawę. Kilka tygodni temu doszło, można powiedzieć, do pewnego incydentu przed lotniskiem. Była grupa osób, nieduża, która postanowiła zakryć imię Lecha Wałęsy takim banerem Anna Walentynowicz Airport. Tam w pewnym momencie doszło do interwencji policji i chyba jeszcze jakiś służb. Pana zdaniem należało tak robić? Nie, to było potrzebne?
Ale co?
No, interweniować, jakby, nie wiem, może, nie o incydent pytam, bo to organizatorzy sobie to wymyślili. Interwencja. I tak się zastanawiałam, po co interweniować? Czy to po prostu ludzie nie mogą sobie stanąć i coś zamanifestować? To, że jest jakaś grupa ludzi, którym się nie podoba, że ten port ma imię Lecha Wałęsy, to wiemy, to nie jest dla nas nowe.
Znaczy, natomiast pamiętajmy, że lotnisko to jest taka troszeczkę strefa wrażliwa. To nie jest takie miejsce, to jest miejsce użyteczności publicznej, ale te procedury bezpieczeństwa są o wiele większe niż w każdym innym miejscu. Dlatego myślę, że gdyby...
8 osób
gdyby
z banerem tak, stanowi takie
ale
zagrożenie?
Ale nie, no gdyby taka pikieta, no to też można zrobić tą pikietę w centrum miasta. Prawda? No to wiedząc o tym, że można zrobić centrum miasta i nikomu to nie przeszkodzi, to ja bym raczej starał się, żebyśmy takich incydentów w pobliżu lotniska, gdzie wszystkie służby, tak jak pani powiedziała, policja, straż graniczna, nasze służby ochrony są szczególnie uwrażliwione na wszelkiego rodzaju incydenty, wszelkiego rodzaju. To myślę, że jak gdyby zostawmy to miejsce, zostawmy to tło, albo stańmy od tego tła, nie wiem, 500 metrów, 1000 metrów dalej i wtedy można sobie oczywiście wygłaszać swoje poglądy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.